Tramwaj mistrza. U jednych wzbudzał zachwyt, inni traktują jego twórczość jako ciężką artylerię na granicy muzycznego kiczu. Jedno jest pewne, był niezwykle popularnym kompozytorem, którego nazwisko na świecie znaczyło tyle, co dziś Lutosławskiego, Pendereckiego czy Góreckiego. Przez wiele lat związany był z Poznaniem.
Czy słyszałeś może takie nazwisko Feliks Nowowiejski?
Nie.
Pisarz.
No to mnie pani zastrzeliła. Nowowiejski.
A w tej chwili znajdujemy się na ulicy jego imienia.
Bardzo się spieszę.
Gdzie jest ta ulica?
Mnie się pani pyta?
Nie pamiętam, w tej chwili nie mogę się skojarzyć.
Pieczywo też jest.
Dzień dobry.
W momencie, gdy klientkę obsłużę.
Czy orientuje się pani, kim był Feliks Nowowiejski?
Polityk, nie?
Nie.
Nie wiem.
Nie rozumiem. Wiem, że jest muzyką związaną.
Był kompozytorem chyba, nie? No, kompozytorem.
Tak, oczywiście, znamy nas.
Było odsłonięcie tablicy niedawno.
Teatrze Wielki.
O.
Feliks Nowowiejski. Nasz kompozytor, co ja tutaj mieszkam? No, Rotę skomponował.
Rota.
Skomponował Feliks Nowowiejski.
Ciepło.
Słyszała pani takie nazwisko? Feliks Nowowiejski.
Oczywiście. Znakomity kompozytor.
Był muzykiem. Jak na człowieka, który tutaj ma coś wspólnego z Poznaniem, to niewiele można się dowiedzieć. O Wieniawskim w Poznaniu się dużo mówi, na przykład jest konkurs Wieniawskiego i tak dalej, a o Nowowiejskim jakby jest tak bardzo mało jest informacji, wiadomości.
Czy orientuje się pani, kim był Feliks Nowowiejski? Znajdujemy się w tej chwili na ulicy jego imienia.
Kompozytorem. Wiem, że jest pochowany na wzgórzu Świętego Wojciecha.
To jest wnuczka Feliksa Nowowiejskiego.
A, bardzo miło.
Mnie zawsze, czy śpiewałem, czy tylko słuchałem, gdy dyrygował Nowowiejski, to przechodziły jakieś siły magnetyczne.
On był artystą. On miał taką czuprynę zwichrzoną. Lubił sobie przed każdym występem, to był taki jego charakterystyczny odruch, odgarnąć sobie te włosy i tak je nastrożyć.
Tak pamiętają Feliksa Nowowiejskiego Witalis Dorożała i Stefan Stuligrosz. Ale przewodniczką po Poznaniu, gdzie szukać będziemy śladów kompozytora, będzie jego wnuczka. Bogna Nowowiejska, studentka klasy organów Wrocławskiej Akademii Muzycznej i muzykologi na Krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim.
Bardzo lubił jeździć tramwajami. Kiedy wsiadał do tramwaju bądź czekał na tramwaj, ludzie rozpoznawali go na ulicy i witali zawołaniem cześć pieśni, cześć mistrzu. Często jechał do miasta w ciągu dnia właśnie, żeby spotkać się z kimś. Był człowiekiem towarzyskim, chociaż bardzo roztargniony i bardzo często zapominał o tych spotkaniach. Zapominał o różnych rzeczach, także często cofał się do domu i pokonywał tą trasę z powrotem.
Miał długie włosy, zawsze chodził w czarnym kapeluszu i zawsze miał parasol przy sobie. No i tu nawet tramwaj, jak szedł ulicą Puławskiego, to nieraz się zatrzymywał i motorniczy wołał: mistrzu, proszę wejść.
Teraz tramwaje są zupełnie inne. Wtedy, przypuszczam, były zielone. Te tramwaje bardzo lubił mój dziadek i mój ojciec bardzo często wspomina zielone tramwaje również. I bardzo denerwuje się z powodu wszystkich reklam, które są w tej chwili umieszczane.
Urodzony w Wartemborku, obecnie Barczewo, a poznaniakiem został z wyboru. Jako dyrektor Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego poznał swoją przyszłą żonę, Elżbietę Mirocką. Był okres, że ojciec chciał się osiedlić we Francji. Ona ojca namówiła, żeby został w Polsce, żeby dalej nie wyjeżdżał. Zastanawiał się, czy Poznań, czy Warszawę wybrać, ale pozostał Poznań. Mówił, że to jest najpiękniejsze miasto Polski, obok Krakowa, najbardziej czyste, było jak gdyby kuralną stolicą Polski.
Tak o swoim ojcu mówi jego najmłodszy syn, Jan, ojciec Bogny.
Znajdujemy się na Alei Wielkopolskiej, przy której stoi mój rodzinny dom, w którym mój dziadek spędził, no można by powiedzieć, najpiękniejsze lata swojego życia. Do długiego pomysłu został ten dom wybudowany w 1929 roku. A w 1939 roku rodzina Nowowiejskich musiała opuścić ten dom, przenieść się do Krakowa i spędzić tam lata okupacji. Powrócili do Poznania na Aleję Wielkopolską w roku 1945, gdzie Feliks Nowowiejski spędził jeszcze rok swojego życia i tutaj zmarł, w tym domu właśnie.
Mąż przybył do Poznania jako 40-letni mężczyzna, pełen sił, energii, wiedzy, rozmachu twórczego.
Gdy w 1910 roku Feliks Nowowiejski podarował narodowi Rotę, był już 33-letnim kompozytorem odnoszącym światowe sukcesy. Jego twórczość tylko częściowo wyrastała z panujących na początku XX wieku młodopolskich idei, bo praktycznie do kraju powrócił w 1906 roku. Wtedy wystąpił z pierwszym koncertem symfonicznym w Filharmonii Warszawskiej. Po ukończeniu niemieckiej szkoły muzycznej w Świętej Lipce na Warmii wiedzę o wykonaniu muzyki kościelnej zdobywał w Ratyzbonie. Potem trafił do Królewskiej Akademii w Berlinie pod opiekę mistrza Maxa Brucha, który podkreślał talent dwóch swoich uczniów spoza Niemiec. Włocha, Ottorina Respighiego i Feliksa Nowowiejskiego. Pedagog miał prawo do dumy, bowiem uczeń dwukrotnie zdobył prestiżową nagrodę rzymską imienia Meyerbera oraz beethovenowską w Bonn. Podczas dwuletniej podróży artystycznej po świecie zyskał Nowowiejski także aprobatę Antonina Dworzaka i wprowadził swe oratoria na najważniejsze estrady koncertowe.
Naprost wejścia frontowego znajduje się salonik, ulubione instrumenty mojego dziadka, a z okien saloniku ulubiony widok. W tym ogrodzie hodowane były róże, które uwielbiała moja babcia, dlatego willę nazywano willą wśród róż.
Bardzo lubią te pracownie tutaj, przy tym biurku pracował, tylko że tu było więcej książek, teraz jest tylko jedna szafa z książkami. Szalenie lubił bez, więc nasadziłam mu dużo przed oknami pracowni, bzy białe, bzy niebieskie rosły, bo mąż twierdził, że najpiękniejszy kwiat to bez. Łączy się to z jego wspomnieniami, z jego ojczyzny, z Warmii.
Wielką rolę odegrała w życiu mojego dziadka, jego żona, czyli moja babcia Elżbieta. Przypuszczam, że bez niej nie zrealizowałby wiele swoich planów. Babcia Elżbieta zrezygnowała ze swojej własnej kariery pianistycznej i zajęła się jak gdyby pracą sekretarki u boku dziadka. Pilnowała wszystkich terminów, spotkań, była pierwszym recenzentem jego utworów, pierwszym słuchaczem. Prowadziła notatnik ze wszystkimi terminami. Myślę, że bez niej pogubiłby się.
Tworzyli tu akademię muzyczną, więc męża zaangażowali na profesora. Mąż nie był zadowolony, bo podrywało go to od twórczej pracy.
Babcia zauważyła, że dziadek nie ma humoru, że jest smutny, przygnębiony i kiedyś wybrała się zobaczyć, jak prowadzi zajęcia. I wtedy zrozumiała, że atmosfera muzyczna Poznania mimo wszystko wpływa na niego jakoś tak przygnębiająco, że zauważyła jego pragnienie wypłynięcia na szersze wody i zmusiła go do wyjazdu za granicę.
Także po jakichś 7 latach zrezygnował z profesury. Potem stworzył chóry tutaj, wielki chór narodowy. To było 500 śpiewaków. Próby się odbywały w konserwatorium. Całą salę wypełniały tylko chóry. A Nowowiejski stał na estradzie i dyrygował.
Materią, którą Nowowiejski potrafił doskonale ukształtować, był chór. Wykorzystywał go nie tylko w licznych utworach o charakterze narodowym. Z zespołami pracował już podczas pobytu w Berlinie, gdzie zdawał pierwszy egzamin z patriotyzmu. Tam dopiero szlifując literacką polszczyznę. Jego kompozycje choralne wykonywane były na różnych estradach. Nawet tak nietypowych jak stadion w Poznaniu, gdzie odbył się wszechsłowiański zjazd zespołów śpiewaczych.
Odbywało się pierwsze wykonanie jego przepięknego psalmu dotąd śpiewanego Ojczyzna, jeżeli Cię zapomnę, Jeruzalem. W 1929 roku śpiewało 18 tysięcy śpiewaków z całej Polski i jego asystenci wpierw dyrygowali, pomagali, jakoś coś nie szło, a mistrz był niezadowolony. Ale kiedy przyszło już do samego występu, to miał taki zwyczaj, że prawda, przedtem się bardzo elegancko zawsze fryzował, ładnie włoski musiały być, ale tuż przed wejściem na estradę to tak zawsze włosy jakoś zamętlił. Wszedł, spojrzał swoim przenikliwym wzrokiem, przecież myślę, że jego cechowa jeszcze taki orli nos, taka naprawdę jakby granitowa maska. Popatrzył na orkiestrę, popatrzył na ten olbrzymi chór, tak podniósł dwa kciuki, pokazał, musi być dobrze. I przecież nie tylko słuchacze, ale nas wykonawców mrowie przechodziło, co ten człowiek potrafił z tego wielkiego kłębowiska, niezupełnie ześpiewanego jeszcze na próbach, stworzyć.
Dyrygować 18-tysięcznym chórem to naprawdę mistrzostwo świata.
Pamiętam, jak profesor Wiechowicz przyszedł do męża i proponował mu, żeby on swoją kompozycję jakąś zadyrygował. Jednym utworem miał Walewski dyrygować, a jednym właśnie Wiechowicz. I mąż tam rozmaite inne kompozycje swoje proponował, a ja na to nadeszłam i mówię, a Jeruzalem, stan 136, zapomniałeś o nim? A może to za krótkie, a może... A nie, to właśnie na masowe chóry to bardzo, bardzo będzie odpowiednie. Ja nie wiem, gdzie to jest, ale ja wiem, gdzie to jest. I zaraz uklękłam, spod wielkiego stosunku wyciągnęłam tę kompozycję i zaraz mi ją dała.
A jaki był na co dzień Feliks Nowowiejski?
Dziadek sam był okazem zdrowia, człowiekiem pełnym energii i wigoru. Nie pozwalał innym domownikom chorować. Babcia, która często całe noce spędzała na przepisywaniu jego utworów, a także prowadziła dom, wychowywała synów właściwie samodzielnie, zapadała na zdrowiu, musiała codziennie rano zasiąść z nim do śniadania, a potem mogła po jego wyjściu położyć się do łóżka. Ale o chorobach w domu nie mogło być mowy.
Nasz okaz zdrowia, zanim trafił do Poznania, działał w Krakowie, gdzie był dyrektorem tamtejszego towarzystwa muzycznego.
Męża mego poznała mama raz na jednym z koncertów i zamówił się do nas na niedzielę. Od tego czasu często przychodził, ale tylko niedzielami, na kawkę, jak mawiał. To był szary, mroźny dzień styczniowy. Dzwonek i wchodzi Nowowiejski, jak nigdy, poprzedni dzień nie przychodził. Przyszła suknia od Krawcowy, mama ją oglądała. A co to za suknia? A idziemy z córką na bal medyków. Nowowiejski mówił, córka na ten bal nie pójdzie. A mama na to mówi, musimy, bo już bilety są. A ja mówię, że ona nie pójdzie. Bo ja się oświadczę o jej rękę i jako moja narzeczona nie pójdzie, bo ja nie tańczę. Za miesiąc już był ślub.
Dziadek był osobą bardzo roztargnioną, bardzo często gubił różne przedmioty, zostawiał na przykład parasole w tramwaju, ale to roztargnienie nie dotyczyło tylko takich drobnych rzeczy, ale również istotnych, właściwie najistotniejszych chwil w jego życiu. Na przykład zapomniał o godzinie swojego ślubu i spóźnił się prawie godzinę do kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu i ku rozpaczy swojej przyszłej małżonki oznajmił, że zapomniał, o której godzinie miał być ślub. Babcia opowiadała o bardzo ciekawej przepowiedni cyganki, która zaczepiła moją babcię na plantach krakowskich. Przepowiedziała, że jej mężem będzie wybitny muzyk, że będzie miała 4 synów i córkę, która niestety umrze, przepowiednie się sprawdziła.
Mieliśmy 3-letnią córeczkę, ta nam zmarła. Ofiara wojny, pierwszej wojny. Mąż dzieci bardzo kochał, ale nie miał dla nich czasu.
Wiem, że dziadek bardzo lubił pracować, komponować rano. Nawet mówił, że ranne godziny mają złoto w buzi. Około 12 wychodził do centrum miasta, aby spotkać się z kimś. Później wracał i kontynuował swoją pracę po południu. Planu dnia nie burzyły nawet najważniejsze chwile w jego życiu. Na przykład dowiedziawszy się o narodzinach swojego najmłodszego syna, czyli mojego ojca, Jana, nie przerwał komponowania, wręcz przeciwnie, skomponował kołysankę. Ojciec grywa tą kołysankę za każdym razem z takim samym wzruszeniem.
Tu siedzimy w tym pokoju, pokoju jadalnym. Tu w tym miejscu, gdzie córeczka siedzi w tej chwili, tu zawsze siedział ojciec. Tu, gdzie pani redaktor, tu moja matka siedziała. Ja na swoim miejscu, tu brat Kazimierz, tu drugi brat, Feliks Maria, brat Adam. Zawsze ojciec przed posiłkiem przeżegnał się, modlitwę krótko zmówił. To przypominam sobie. Na książkę to miał mało czasu, ale zwykle gazety czytał, korespondencje, jakie listy ze świata przychodziły.
Jak komponował, to żebym nie wiem, jak najpilniejszą pracę miałam, to jednak przychodziłam do jego pracowni, usiadłam przy fortepianie, przewracałam mu kartki, jak chciał, to fragment zagrałam.
Babcia była bardzo oszczędną gospodynią. Do czego zmuszało ją życie? Prowadziła 2 domy, tutaj na Alei Wielkopolskiej, a także w Piątkowie, gospodarstwo rolne, więc musiała być oszczędną gospodynią. Niemniej czasem przesadzała. ponieważ na przykład często używała liści laurowych, które dziadek otrzymywał po koncertach, po prostu do zupy. Ale ten najważniejszy wieniec laurowy wisi na ścianie nienaruszony.
Złoty wieniec Nerona. Oczywiście to nie jest złoto prawdziwe, tylko pozłacane, ale ten wieniec Nerona, królowa holenderska, po oratorium Quo Vadis złożyła ojcu na głowę.
Już dawno nie wykonano w Amsterdamie dzieła, które wywarłoby tak korzystne wrażenie. Pisano w 1909 roku. W swych utworach Felix Nowowiejski posługuje się uniwersalnym, wyrazistym i pełnym inwencji językiem w duchu późnego romantyzmu. Wyrasta on także z głębokiej wiary. Przykłady znajdziemy w czterech symfoniach i oratoriach. Znalezienie Świętego Krzyża, Powrót Syna Marnotrawnego czy Quo Vadis, o którym jeszcze powiemy, bowiem nie było w tamtym czasie drugiego tak popularnego utworu polskiego kompozytora, granego w najważniejszych salach koncertowych całego świata.
Dziadek, oprócz tego, że był wielkim artystą, wielką indywidualnością, był także normalnym człowiekiem, normalnym mężczyzną. Bardzo zazdrosny ma swoją żonę. Będąc z babcią Elżbietą w Teatrze Wielkim, poczuł się bardzo zazdrosny z powodu rozmowy, którą babcia przeprowadziła z jakimś obcym mężczyzną. Po powrocie do domu na nowo kupiony dywan wylał atrament. W formie protestu, oczywiście.
Dom przy Alei Wielkopolskiej to najważniejsze, ale nie jedyne miejsce w Poznaniu, gdzie znajdziemy ślady mistrza.
Znajdujemy się w Teatrze Wielkim w Poznaniu. To tutaj właśnie w 1924 roku odbyła się prapremiera opery Legenda Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego. Do roku 1937 opera ta objechała wszystkie teatry na terenie Polski.
Legendę Bałtyku zaczął pisać w Poznaniu. Sternicz, jak dyrygował pierwszy raz Legendę Bałtyku, to zawsze komplimentował mężowi: o, pan nie ma papierowych nut, a to już wszystko siedzi. No to była potem wielka praca. Mąż nigdy nie słyszał przecież tej rzeczy, prawda? Potem w praktyce okazało się tam za długo, a tu. Więc trzeba było z nożyczkami przyjść, kleić. O, to się kleiło, to tak pomagałam, tak robiłam.
Legenda Bałtyku, choć stylistycznie ma wiele wspólnego z operami niemieckimi, jest przykładem kompozycji nurtu narodowego Polski międzywojennej. Wtedy podkreślanie słowiańskiego Bałtyku miało taką właśnie wymowę.
Stoimy pod tablicą upamiętniającą Feliksa Nowowiejskiego, ufundowaną przez Ignacego Mosia. W Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyło się także wykonanie oratorium mojego dziadka Quo Vadis w wersji orkiestrowej.
Wróćmy zatem do Quo Vadis, o którym mówi nieżyjący syn kompozytora Kazimierz Nowowiejski.
Jeśli chodzi o prapremierę, to ona odbyła się w Czechach, w Ustii nad Łabą. Ojciec chciał w mniejszym ośrodku przesłuchać szkic. Ojciec wziął ten utwór jeszcze raz na warsztat. Częściowo przestawił architekturę, częściowo uzupełnił. Także doprowadził do premiery europejskiej w Amsterdamie w roku 1909. Orkiestra pod dyrekcją znakomitego Johanna Schönderbecka. W tym samym roku poproszono ojca, który się cieszył opinią bardzo dobrego dyrygenta, żeby poprowadził raz jeszcze ten utwór. Także po kilku miesiącach przerwy ojciec przyjechał po raz drugi do Amsterdamu. Potem ojciec dość często sam prowadził ten utwór, który się cieszył ogromnym powodzeniem. Był grany w ponad 150 miastach Europy i Ameryki. Ojciec sam dyrygował w roku 1912 w słynnej sali Carnegie Hall Nowego Jorku. Ostatnie przedstawienie Quo Vadis w Europie, o ile ja wiem, to było w sezonie 1938-1939 we Fryburgu szwajcarskim z transmisją na kilka krajów zachodniej Europy.
Felix Nowowiejski był wszechstronnym muzykiem praktykiem. Działał nie tylko jako dyrygent, lecz także jako pianista, a przede wszystkim organista. Wspaniale improwizował, a 9 symfonii organowych uważał za swój testament artystyczny. W 1931 roku został dopuszczony do elitarnego grona jako członek honorowy The Organ Society w Londynie, gdzie znalazł się obok Sibeliusa i Hildemita. Przyjaźnił się także z francuskim kompozytorem Marcelem Dupré i rosyjskim twórcą Aleksandrem Głazunowem.
Jesteśmy w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tych organach koncertował bardzo często mój dziadek. Znana była tradycja koncertów w czasie Wielkiego Tygodnia, które transmitowane były przez radio. Najczęściej Felix Nowowiejski prosił o rejestrację swojego syna Kazimierza. I znana jest taka anegdota, że kiedy mój dziadek oddawał się akordom i pasażom, myślał również o sprawach bardziej przyziemnych i po cichu na ucho pytał swojego syna Kazimierza, co też mama przygotowała na kolację.
Felix Nowowiejski przygotowywał jakąś audycję ogólnopolską. Siadł do instrumentu, przeprowadza te próby, przewraca te nuty, sprawdza jeszcze raz, dobiera odpowiednie rejestry i w pewnym momencie zaczął improwizować. To była cudowna dla mnie godzina. Byłem zachwycony.
Niestety nie odziedziczyłam talentu do improwizowania po moim dziadku, ale podobno taki talent jest charakterystyczny tylko dla mężczyzn, więc dlatego staram się tym nie przejmować.
Nowowiejski znał doskonale możliwości organów. Potrafił znakomicie podkreślić ich romantyczne brzmienie, wydobyć całą paletę barw, a nade wszystko nadać im kształt dźwiękowy na miarę XX wieku. Czynił to zarówno jako wykonawca, jak i kompozytor.
Prospekt organów auli uniwersyteckiej jest oczywiście bardzo piękny. Czuję się szczególnie zasiadając do tego instrumentu, wiedząc, że koncertował na nim mój dziadek. Na tym instrumencie grali uczestnicy dwóch konkursów międzynarodowych imienia Feliksa Nowowiejskiego. Jesteśmy w Poznańskiej Katedrze. Myślę, że w katedrze muzyka dziadka brzmi szczególnie, ponieważ bardzo często przebywał w tym miejscu i doskonale można to wyczuć. Mam wrażenie, że jego duch jest tutaj cały czas obecny. Od najmłodszych lat miałam okazję wysłuchiwać utworu wykonania mojego ojca, który codziennie, grając na fortepianie, wprowadza muzykę dziadka w progi naszego domu.
Przychodzili uczniowie do niego. Pamiętam dobrze dyrygenta Zygmunta Latoszewskiego. Przypominam sobie Kaserna. W Krakowie przychodził do ojca Walek Walewski. Do Rożała też przychodził.
Uczyłem się u Feliksa Nowowiejskiego dyrygentury. Nowowiejski to dla mnie mój ulubiony pedagog i ulubiony kompozytor. A dosyć ciekawie układała się nasza znajomość. Otóż gdy kiedyś z moim chórem w auli uniwersyteckiej dla radia właśnie, rozgłośni poznańskiej, ale to szło na całą Polskę, z Feliksem Nowowiejskim przy organach nagrywałem tę jego wielką pozycję Ojczyzna, no to mistrz był bardzo zadowolony, bardzo zachwycony. Zaprosił mnie do domu, a to robił tylko jako gościa, prosił w wyjątkowych wypadkach. No, rozmawialiśmy o muzyce, otrzymałem nawet partyturę z jego dedykacją i potem zaprosił mnie na kawkę. Była kawka, były ciasteczka domowego wyrobu. No i jak tak pierwszy łyk kawy wypiłem, a byłem w swoim czasie wielkim kawiarzem, tak mi się wydaje, jakbym troszeczkę się skrzywił. A mistrz na to, bo wówczas już do mnie nie mówił chłopcze kochany, tylko mówił panie dyrektorze. Panie dyrektorze, dla dyrygenta najzdrowsza kawa zbożowa. Trzeba dbać o serduszko.
Czy tylko chodziło o serduszko? Tajemnicą Poliszynela była powszechna, żeby nie powiedzieć przesadna oszczędność w rodzinie Nowowiejskich, która charakteryzowała nie tylko Elżbietę wykorzystującą wieńce laurowe w kuchni. Gdy ułani poprosili mistrza o skomponowanie wojskowego marsza, zapłatą była fura gnoju do ogrodu, gdzie rosły przepiękne róże i bzy. Żołnierzom utwór jednak wydawał się za krótki, na co usłyszeli odpowiedź Nowowiejskiego. Chcielibyście, abym zakupę gnoju całą symfonię wam skomponował?
Wiem, że pierwsze pomysły rzucał zawsze na papier, a dopiero później przez wiele dni szlifował. Pierwszymi słuchaczami, odbiorcami jego utworów byli dwaj synowie, Kazimierz i właśnie mój ojciec. Podobno dziadek siadał w fotelu, kazał synom zagrać utwory na fortepianie. Słuchał je ze wzruszeniem tak jakby głosu nowonarodzonego dziecka.
Chciałbym tego nowowiejskiego patriotę tutaj podkreślić. Tutaj powstały jego pieśni Złamane berła, powalone trony, Marsylianka wielkopolska na cześć powstańców wielkopolskich, rozpoczynająca się od słów Do broni ludy powstańcie wraz. No przecież do dzisiaj jest niezapomniany hymn do Bałtyku, wolności słońce pieści lazur. I póki kropla jest w Bałtyku, polskim morzem będziesz ty.
Mimo że napisał tyle utworów, mimo że był najpopularniejszym polskim kompozytorem okresu międzywojennego, trwa w naszej pamięci jako twórca roty.
Co prawda nigdy nie spotkał się z Marią Konopnicką osobiście. Tym wierszem był zainspirowany i stworzył tą pieśń.
Jak szedł rano na przechadzkę, przyszła mi melodia do słów Konopnickiej. Nie miał papieru notowego pod ręką, więc wyjął z kieszeni kopertę zaadresowaną. Na drugiej stronie narysował 5 linii i pierwsze takty od razu zanotował. Wrócił do domu prędzej jak chciał i usiadł do fortepianu. I w jednej godzinie powstała rota.
Nie chciałabym, aby mój dziadek jako kompozytor kojarzony był tylko i wyłącznie z rotą. Niestety tak jest.
Niestety.
Jesteśmy na Poznańskiej Skałce. Tu spoczywają wybitni Wielkopolanie. Wśród nich mój dziadek, Feliks Nowowiejski, który zmarł 18 stycznia 1946 roku. Z tego, co opowiadano mi w domu, msza pogrzebowa odbyła się w poznańskiej kolegiacie farnej i stamtąd kondukt pogrzebowy przez stary rynek szedł właśnie tutaj. Był to wyjątkowo mroźny styczeń, a jednak wielu poznaniaków przybyło na ten pogrzeb i towarzyszyć w jego ostatniej drodze.
Utwory twórcy roty pojawiają się od czasu do czasu na estradach koncertowych. Najczęściej są to ostatnio kompozycje organowe oraz oratorium Quo Vadis, ale także Ojczyzna, Missa pro pace, a pozostałe? Kompozycje pisane z charakterystyczną dla tamtych czasów emfazą, orkiestrowe o bogatej, gęstej szacie dźwiękowej, nie zawsze trafiają do odbiorcy XXI wieku. To, co zachwycało 100 lat temu, nie wzbudza dziś emocji.
Kiedy Nowowiejski stawał, czy przed orkiestrą symfoniczną, czy przed chórami, czy kiedy zasiadał do organów, to naprawdę słuchaczy ogarniało jakieś takie wewnętrzne osłupienie wprost. To był genialny człowiek, który umiał genialnie grać na uczuciach ludzkich i przekazywać im to, co chyba w danej chwili muzycznie on sam odczuwał i przeżywał.
On był właściwie jednym z pierwszych, który wyszedł poza proste układy harmoniczne. Nowowiejski był jednym ze szczebli, to znaczy z tej drabiny właśnie prowadzącej do współczesnej muzyki i o tym nie możemy zapominać.
To portret, na którym znajduje się mój dziadek w stroju szambrana papieskiego. Jest to portret autorstwa Witolda Roguskiego. Mam wrażenie, że dziadek cały czas obserwuje wszystkich domowników z tego portretu. Ma bardzo przenikliwy wzrok. I kiedy obcuję z tym portretem, staram się przemyśleć, czy dobrze kontynuuję tradycję po moim dziadku, bo obserwuje mnie bardzo badawczo i mam wrażenie, że dużo ode mnie wymaga.
Była to audycja dokumentalna Aliny Kurczewskiej i Roberta Mirzyńskiego pod tytułem Tramwaj Mistrza. O kompozytorze mówili jego wnuczka Bogna, a także żona Elżbieta, synowie Jan i Kazimierz oraz Witalis Dorożała, Stefan Stuligrosz. Utwory Feliksa Nowowiejskiego usłyszeliśmy w aranżacji i wykonaniu Piotra Kałużnego, a audycję zrealizowała dźwiękowo Irena Goszczyńska.